Naszym gościem jest pan Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Witamy bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie prezesie, zdecydowaliście się napisać list do pana prezydenta w sprawie projektu ustawy dopuszczającej przerywanie życia dzieci z podejrzeniem wad letalnych. Dlaczego? Czy to, co zrobił Trybunał Konstytucyjny, który skonfrontował istniejące zapisy, istniejące prawo z konstytucją, to za mało? Czy nie wystarcza? Jest niewystarczające? O tak, może lepiej.
Prawo, które zostało wprowadzone po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jest dobre. Natomiast w chwili, gdy Trybunał Konstytucyjny ogłosił swój wyrok, kiedy została uchylona tak zwana możliwość dokonywania aborcji na dzieciach, które są podejrzewane o niepełnosprawność, rozpoczęło się piekło na polskich ulicach. Bardzo wiele osób wystąpiło, rozpoczęły się czarne marsze i w tym gorącym okresie prezydent Polski Andrzej Duda wystąpił z projektem ustawy, skierował go do Sejmu, która zakłada możliwość dokonywania aborcji dzieci podejrzewanych o tak zwaną wadę letalną. Wada letalna to jest sytuacja, kiedy lekarz z dużym prawdopodobieństwem stwierdza, że dziecko, które jest nienarodzone, umrze w czasie ciąży lub umrze po narodzeniu. Paradoksem jest, że na przykład zespół Downa jest też wadą letalną, no ale to są już szczegóły. To było takie rozwiązanie, które miało zadowolić obie strony, że gdzieś znajdujemy jakiś nowy kompromis, żeby zapewnić spokój na ulicach.
Myśmy z tym kompromisem względem życia, czyli względem człowieka, prawda?
Tu nie ma
kompromisu. Czy tu może być kompromis?
Ja pamiętam rozmowy z ojcem na antenie Radia Maryja, kiedy mówiliśmy, że ta propozycja prezydencka nikogo nie zadowoli. Ponieważ zwolennicy aborcji chcą aborcji na życzenie, natomiast z drugiej strony obrońcy życia i Kościół będą twardo stali na straży każdego życia i konstytucji obowiązującej, która jest dobra. Tak się też stało. Ta propozycja prezydencka nie zyskała poparcia żadnej partii, żadnej ze stron. Dokładnie to, co mówiliśmy z ojcem. Ale ona dalej jest złożona w lasce marszałkowskiej. W ostatnim czasie prezydent Andrzej Duda wykazał się dużą odwagą i pokazał, że potrafi być mężem stanu, podpisując ustawę zabezpieczającą mienie bezspadkowe. I to skłoniło nas do tego, aby zaapelować jeszcze raz do niego, jako do człowieka, który umie podejmować trudne decyzje, aby wycofał się z tej pomyłkowej, nieszczęsnej ustawy. Dlaczego? Prezydent Polski jest zobowiązany strzec konstytucji. Skoro konstytucja mówi jasno, konstytucja przyjęta już w 1997 roku, że każdy człowiek ma prawo do życia, każdy człowiek ma prawo do ochrony godności, a życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia i tu już z tym nikt poważnie nie dyskutuje, to jest fakt naukowy, medyczny, o tym się uczą dzieci w szkole podstawowej na lekcjach biologii. To także dziecko nienarodzone ma prawo do życia i to jest zgodne z konstytucją, to tylko orzekł Trybunał Konstytucyjny w październiku ubiegłego roku. Zatem prezydent nie może zgłaszać projektów ustawy, które są sprzeczne z konstytucją. On ślubował strzec tej konstytucji i jej przestrzegać. To jest raz. Dwa, wprowadzenie takiego prawa prowadzi do wielkiego barbarzyństwa.
I co więcej, wydaje się, że to też ktoś mógłby naciągać, gdyby od tej strony patrzeć na jakieś takie uchyłki czy uniki, luki w prawie, do tego, że w zasadzie przywracamy aborcję z przesłanką eugeniczną.
Tak, my mówimy, to jest ten projekt ustawy, to jest tak zwana aborcja 2.0, jak mówimy roboczo w naszym stowarzyszeniu. Tu znowu będą podciągane przypadki niektóre, co to jest wada letalna, co to znaczy, że dziecko umrze niebawem po urodzeniu. To są rzeczy, które będą naciągane, naginane, które nie prowadzą do niczego dobrego. Natomiast trzeba jasno też podkreślić, że aborcja czy wady letalne są diagnozowane zazwyczaj na późnym etapie ciąży. To są duże dzieci. Nauka dowodzi, że dziecko odczuwa ból od 7 tygodnia od momentu poczęcia. Zatem te dzieci, które są, byłyby zabijane w wyniku aborcji, podejrzania wady letalnej, to są duże dzieci czujące ból. Każdy chyba z nas widział zdjęcia na USG czy filmy na USG, jak te dzieci się próbują bronić przed aborcją. To jest niewyobrażalne cierpienie dla nich, to jest barbarzyństwo, którego należy uniknąć. To, co mówią pracownicy hospicjów perinatalnych, to, co mówią lekarze neonatolodzy. Współczesna nauka jest w stanie zabezpieczyć dziecko chore, ciężko chore przed bólem. Jeżeli ono jest w łonie matki, ono nie czuje bólu. Natomiast potem te dzieci, nawet ciężko chore, które mają umrzeć nawet kilkanaście godzin, kilka miesięcy po narodzeniu, lekarze są w stanie im podać środki przeciwbólowe, są w stanie zabezpieczyć je tak, aby w sposób godny i bezbólowy mogły spokojnie odejść. To jest też bardzo ważny czas dla matki, dla ojca, żeby pożegnać się z tym dzieckiem, przeżyć żałobę w sposób prawidłowy.
Tylko niektórzy podnoszą, że to trudne dla matki, że nie do końca rozumie to ten, kto tego nie przeżywa, kto ma taką świadomość, no bo pan jest ojcem, mężem, mężczyzną jestem księdzem, więc tak dwóch mężczyzn rozmawia ze sobą. Mówimy o tym cały czas, podkreślamy, że każdy obywatel państwa polskiego, dobrze, że żyjemy w takiej szerokości geograficznej, zwłaszcza ten najbardziej bezbronny, nienarodzony człowiek ma prawo żyć i godnie umrzeć. Ma prawo też czuć się bezpiecznie pod sercem matki. Teraz jak to, bo to się próbuje jakoś tak konfrontować, prawda? Chore dziecko, matka. No i teraz co pan jako mężczyzna, jako mąż i ojciec może powiedzieć?
No, odpowiadając na pierwszą część ojca pytania, no biologii nie zmienimy, no zostaniemy mężczyznami, jesteśmy w tym gronie, musimy rozmawiać o tym. Ja odpowiadam w ten sposób, że dziecko, u którego zdiagnozowano wadę letalną, to jest duże dziecko. To nie jest zabieg, to nie jest usunięcie tkanki. Ta matka często musi urodzić to dziecko i tak. Czy ono zostanie zabite przed narodzeniem, czy ono zostanie urodzone naturalnie. Ona musi zwłoki dziecka lub dziecko żywe i tak urodzić. Często kobiety dopiero w tym momencie uświadamiają sobie, co zrobiły. W chwili, gdy widzą rączki, nóżki, kiedy widzą główkę tego dziecka. To jest koszmar także dla kobiety. To jest pomijane zupełnie w dyskusjach na temat aborcji dzieci podejrzewanych o niepełnosprawność. Natomiast no, trzeba jasno sobie uświadomić, że to nie jest jakiś zlepek komórek, to nie jest jakiś skrzep, to nie jest coś nieistotnego. To jest ciało dziecka, które jest fizycznie duże. Także tutaj też musi dojść do porodu lub do usunięcia fizycznego tego dziecka z łona matki. To jest często dla kobiet koszmar, to jest często moment, w którym one sobie uświadamiają, co zrobiły. Tu jest właśnie kwestia edukacji, tu jest kwestia doinformowania, czym rzeczywiście jest aborcja, a nie, że to nie jest zabieg, tylko to jest po prostu pozbawienie kogoś życia. I ta prawda wcześniej czy później dojdzie do matki. Ona będzie się musiała z tym zmierzyć, ona będzie to musiała jakoś przepracować.
No, myślę, że ojciec też, bo mówimy matka, tak my tutaj jako mężczyźni. Święty Jan Paweł II mówił, że miarą cywilizacji jest miara uniwersalna, ponadczasowa, obejmująca wszystkie kultury i jest jej stosunek do życia. Tak wczoraj wspominaliśmy, przeżywaliśmy uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, no i też no, czcimy Matkę Bożą jako królową, panią naszych serc, prawda, królowa świata, no ale Pan Bóg zaproponował jej właśnie nie od razu królestwo, to, że ją przyjmie, że będzie obok niego, ale pierwsze powiedział, staniesz się moją matką i teraz matką mojego syna. To jej zaproponował, więc to taki najpiękniejszy dar i z taką propozycją wyszedł Bóg do Matki Najświętszej przez anioła i tak się stało i teraz no, ta miara kobiety, bo tu się też pewnie mierzymy, mówimy też ważny mężczyzna, bo często kobieta jest zostawiona sama, dlatego decyduje się i chociażby te, myślę, te napięcia społeczne, feminizm też funkcjonuje dlatego, że mężczyźni się wycofali i nie spełniają swoich zadań, nie są odważni, nie stają na straży, nie można się o nich oprzeć, bo albo się dystansują, albo uciekają, albo jeszcze nie wiadomo co, albo uchwalają prawo takie, które jest wygodne dla nich i dla tych, którzy tak, a nie inaczej to rozumieją. I teraz ta miara kobiety, miara matki, która jest w stanie przyjąć każde życie, tak jak pan mówi, ta edukacja, no ale też ta miara, której uczą się dzieci od mamy, taty, od społeczeństwa, później dziewczyny, chłopcy, mężczyźni, kobiety.
No, tu ojciec poruszył niezmiernie ważny temat. Rolę mężczyzny w związku. Gotowości w ogóle małżonków czy partnerów do posiadania dziecka. Według badań około 40% kobiet, które dokonały aborcji, powiedziały, że powodem było to, że nie znalazły należytego wsparcia u ojca dziecka. To jest ogromna liczba. To są dane przytłaczające, które wynikają często z tego, że kwestie seksu traktujemy w kategoriach rozrywki. Nie bierzemy odpowiedzialności. Jaki jest cel seksu małżeńskiego? Prokreacyjny i jednoczący małżeństwo, prawda? Jeżeli decydujemy się na podjęcie współżycia seksualnego, musimy się liczyć z tym, że może przyjść dziecko. Może się to dziecko narodzić chore. Może to dziecko się narodzić zdrowe i umrzeć po kilku latach, prawda? Albo po kilkunastu latach. Wypadki się zdarzają, prawda? Tu jest kwestia takiej pewnej dojrzałości. Doktor Wanda Pułtawska bardzo często o tym mówiła i mądrze mówiła, chociaż w ostrych słowach i niepopularnych do mężczyzn. Natomiast ja myślę, że tu jest potrzebna bardzo duża też formacja mężczyzn, prawda? Tego Adama, który jest odpowiedzialny za przekazywanie życia. Trzeba działać, trzeba robić. W naszym stowarzyszeniu myśmy ten okres wakacyjny bardzo intensywnie spędzili na właśnie szkoleniu młodzieży. Organizowaliśmy obozy pro-life, spotykaliśmy się w czasie rekolekcji z młodymi ludźmi. Ludzie młodzi są często bardzo pro-life. Oni są nastawieni na życie, oni są dobrzy. Niestety w tym czasie, w którym żyjemy, w tej nagonce medialnej, gdzie przyjemność, gdzie brak informacji rzetelnej, gdzie brak takiej głębszej analizy tego, co się może stać później, oni są często zagubieni po prostu. To wymaga potężnej pracy i ja każdego zachęcam po prostu do mocnej, takiej wewnętrznej pracy na temat tego, co się wiąże z życiem. To nie są ustawy tylko, to jest po prostu postawa mężczyzny, kobiety, którzy decydują się na rozpoczęcie współżycia seksualnego i później.
Co dalej z tym listem do pana prezydenta? Na co liczycie?
Liczymy, że prezydent stanie na wysokości zadania, że wycofa ten projekt ustawy. On nie zadowolił nikogo, to jest rozwiązanie kompromisowe skazane na porażkę. Nikt go nie podchwycił, ale jednak sieje pewien ferment. On jednak pokazuje złą drogę i zły kierunek. Powinno się dążyć do całkowitej ochrony ludzkiego życia, bez względu na jego stan, czy to jest dziecko nienarodzone, czy to jest człowiek stary, czy to jest człowiek schorowany. Natomiast nie wprowadzać kolejnych jakichś możliwości uśmiercania ludzi. To nie tędy droga. Ludzie chorzy powinni zostać zaopiekowani, powinna się rozwinąć służba zdrowia, powinno się pomóc tym rodzinom, które mają niepełnosprawne dzieci w sposób materialny. To co jest wielką bolączką przedstawicieli naszego stowarzyszenia, to, że w dalszym ciągu rząd nie przyjął żadnych sensownych i realnych pakietów, które pomogłyby rodzinom wychowującym niepełnosprawne dzieci. Została przyjęta strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami, tylko ma jeden błąd. Nie zostały wskazane w nich żadne mechanizmy finansowania tej strategii. Także mamy dokument od lutego, w dalszym ciągu się nic nie zmieniło. Były zapowiedzi, że ma być wprowadzona możliwość legalnej pracy dla ludzi pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Ona dalej jest niewprowadzona, prawda? To jest kierunek, który myślę, że prezydent powinien obrać. Może powinien wystąpić z inicjatywą prezydencką, aby pomóc tej potężnej grupie ludzi, którzy mają dzieci z niepełnosprawnościami, natomiast państwo w dalszym ciągu nie należycie im pomaga.
Bardzo dziękuję, panie prezesie, za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże.
Serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.